wiadomości. Często są to złe wiadomości. W skali makro mamy napiętą sytuację polityczną na świecie. Od dłuższego czasu jest tak na Ukrainie. Niedawno mieliśmy też napiętą sytuację na naszej wschodniej granicy, choć niesłomiennie. Mniej oczywiście. W ostatnim tygodniu zaczęły się zamieszki w Kazachstanie, a w tym tygodniu po wielu latach do nas będą wracać misjonarze, którzy mieszkali teraz w Chinach, a sytuacja się zmieniła tak niekorzystnie, że muszą wracać do Polski, czy powinni wracać do Polski. I w większości tych przypadków nie chodzi nawet o prześladowanie religijne. Nie chodzi o to, że ktoś doznaje krzywd dlatego, że wierzy w Boga, ale ci, którzy wyrządzają krzywdę, robią tak dlatego, że buntują się przeciwko Bogu. I tak było też w historii Izraela. Żydzi nie doświadczali z reguły krzywd dlatego, że wierzyli w Boga Jahwe. Właściwie często spotykało ich zło wtedy, kiedy nie byli posłuszni Bogu. Co z tego powodu trafiali do niewoli, a kraje, które ich najeżdżały, robiły tak po prostu dlatego, że takie były ich interesy. Nawet niekoniecznie dlatego, że Żydzi wierzyli w Boga Jahwe. Dlatego, że były takie interesy, że chcieli podbić kolejne kraje, no i kolejnym krajem był Izrael. I nie chcę sugerować, że kiedy doświadczamy krzywd, to tylko wtedy, kiedy nie jesteśmy posłuszni Bogu. Bardziej chodzi mi o pokazanie, że trudności w naszym życiu wynikają z obecności zła i grzechu na świecie. I teraz pytanie, co może być pocieszeniem? Co może być pocieszeniem wobec tego zła, które jest tam gdzieś na świecie i które jest tutaj w nas? Większość z nas zna historię Jonasza. Jeżeli nawet nie pamiętamy dokładnie, co się tam wydarzyło, to pamiętamy wielką rybę, która połknęła Jonasza. I ta wielka ryba była takim środkiem Bożym do tego, żeby zwrócić Jonasza ze swojej drogi. Żeby nawrócić proroka po to, żeby przez niego nawróciła się Niniwa. Bo Jonasz nie chciał tego zrobić. Jonasz nie chciał pójść do Asyrii, do Niniwy, bo to byli poganie. A wiedział, jaki jest Bóg. Wiedział, że Bóg jest łaskawy, jest miłosierny, jest cierpliwy. Więc spodziewał się, że Bóg może okazać mu łaskę. I on tego nie chciał. Ale historia Niniwy ma swoją kontynuację poza Księgą Jonasza. Około 100 lat później powstała Księga Nachuma. I ta księga pokazuje dalsze losy Niniwy. I ukazuje Boga, który w końcu reaguje z gniewem na grzech. I księga nie jest łatwa w odbiorze. Treść tego, co dzisiaj będziemy czytali, też nie jest łatwa w odbiorze. Ale przeczytajmy fragment, który mamy na dzisiaj. Fragment z Nachuma, pierwszego rozdziału, pierwsze 8 wersetów. Księga Nachuma to jest jedna z ksiąg mniejszych proroków, więc to jest końcówka Starego Testamentu. Jak ktoś szuka w swoich Bibliach, to jest tam w kolejności Jonasza, Michaasza, Nachuma, Habakuka, więc te tereny zachęcam do tego, żeby otworzyć swoją Biblię i śledzić ten tekst. Wyrok na Niniwę. Zwój z widzeniem Nachuma z Lekosz. Bogiem zazdrosnym i zwierającym zemstę jest Jahwe. Jahwe się mści, jest władcą gniewnym. Jahwe jest mściwy względem swoich wrogów. Jest on nieprzejednany względem swych nieprzyjaciół. Jahwe nieprędki do gniewu. To Bóg wielkiej mocy. Jahwe na pewno nie uniewinni winnego. Jego droga w sztormie i burzy, chmura to pył spod jego nóg. On gromi morze i wysusza je. Sprawia, że wszystkie rzeki wyschnięte. Wysycha Baszan i Karmel, a kwiat Libanu więdnie. Góry drżą przed nim, pagórki falują. Ziemia się wznosi przed jego obliczem. Świat i wszyscy jego mieszkańcy. Któż się ostoi przy jego wzburzeniu? I kto powstanie wobec furii jego gniewu? Jego gwałtowność to znana jak ogień i skała przed nim rozbita. Dobry jest Jahwe, jako schronienie w dniu niedoli. Zna tych, którzy szukają w nim ratunku. Naciągającej powodzi zagładą uczyni jej miejsce i swoich wrogów będzie ścigał ciemnością. I sami widzicie, że to nie jest łatwy tekst. To nie jest łatwa księga. I nie ma już w niej tej księdze mowy o łasce i miłosierdziu wobec Niniwy, tak jak było w księdze Jonasza. Bo na tym mieście, na Niniwie skupia się ta księga. Ale jest to sąd nad ludźmi, którzy mieli już swój czas na upamiętanie. I widzimy, że księga zaczyna się od tego, jaki jest Bóg, ale to nie są rzeczy, które przychodzą nam na myśl od razu po tym, jak dzieje się coś złego. Tak mi się wydaje przynajmniej, że to nie są rzeczy, o których myślimy o Bogu od razu wtedy, kiedy dzieje się coś złego dookoła nas. Ale mam nadzieję, że ta księga pomoże nam lepiej zrozumieć, pełniej zrozumieć Boży charakter. I zaczniemy od tła historycznego tej księgi, żeby trochę osadzić to, gdzie ma ona miejsce. Wcześniejsza misja Jonasza miała miejsce w połowie VIII wieku przed naszą erą i wtedy Niniwa się upamiętała, ale nie trwało to długo, bo już w 722 roku Asyryjczycy podbili północne królestwo Izraela. Więc najpierw nawrócili się do Boga Izraela, a niedługo później wyruszyli przeciwko Bożemu ludowi. I to jest opisane na przykład w II Księdze Królewskiej, 17 rozdziale, gdzie czytamy o tym, że król Asyrii uprowadził Izraelitów do niewoli, a na to miejsce sprowadził ludy z innych narodów. I w ten sposób na terenie Samarii wymieszali się Żydzi z poganami. Stąd Samaria jest w taki sposób postrzegana przez Żydów, dlatego że no właśnie nastąpiło tam wymieszanie narodów. I Asyria była wielkim imperium. Sięgało ono aż do Egiptu na południowym zachodzie i do Zatoki Perskiej na południowym wschodzie, więc taki cały obszar Asyrii. I mówi się nawet, że w VII wieku panował Pax Asyriaca, czyli coś na wzór Pax Romana, tego pokoju rzymskiego późniejszego. Tak wtedy panował taki okres pokoju pod panowaniem Asyrii. Pokój zdobyty w ten sposób, że podbili pozostałe narody, tak jak podbili 10 plemion Izraela, sprowadzając ich do niewoli i pozostało tylko Królestwo Judy. To tutaj może nie bardzo widać, ale tutaj mamy Judę, która pozostała, więc Juda, czyli plemiona Judy i Benjamina razem stanowiące Królestwo Południowe, Królestwo Judy. I tylko oni nie byli podbici przez Asyrię, ale pozostawali pod ich wpływem, bo byli otoczeni przez właśnie ten naród. Księga Nahuma powstała między 664 a 612 rokiem. Na takie daty wskazują dwa odniesienia w tej księdze. Mianowicie to, że w trzecim rozdziale wspomina ona o upadku egipskiego miasta, no Amon, a ono upadło w 664 roku, a z drugiej strony zapowiada upadek Niniwy, a to dokonało się w 612 roku. Stąd właśnie te daty brzegowe, 664 do 612 między tymi latami ta księga została spisana. Więc Nahum prorokował w czasie, kiedy lud Boży był zdominowany przez obcy naród, no i to mogło osłabiać morale i wiarę w Boga Jahwe. To szczególnie, że Asyria była bardzo okrutnym narodem. To nie byli mili ludzie. Po swoim upamiętaniu za sprawą Jonasza wrócili do swoich grzechów, czyli do bogofalstwa, do przemocy, do arogancji. I o części z tych grzechów czytamy na początku trzeciego rozdziału. Bo czytamy na przykład o krwawym mieście, w którym wszystko jest oszustwem, że wypełnia je gwałt, że nie ustaje grabież, że jest mnóstwo trupów, że ludzie nawet potykają się o zwłoki. W taki graficzny sposób przedstawione jest okrucieństwo i przemoc tego miasta. I z tego znani byli Asyryjczycy. Dlatego też Bóg przekazał im swój wyrok. Na tym wyroku skupia się ta księga, dlatego jest taka ponura. Chociaż są momenty, są fragmenty, w których pojawia się też pociecha do ludu Bożego, to nie ma ich wiele. Głównie mowa jest o Niniwie i o sądzie nad Niniwą. A tak naprawdę sąd nad Niniwą jest dobrą nowiną dla Judy. Tak naprawdę samo imię proroka oznacza pociechę, bo dosłownie to oznacza Nahum, pociecha. To jest zresztą skrócona wersja imienia Nehemiasz. Nehemiasz to znaczy Jahwe jest pociechą. Więc samo to imię wskazuje na pociechę, która jest w tej księdze. Ta księga ma podwójny tytuł, bo w pierwszym wersecie mamy wyrok na Niniwę, a potem jest zwój z widzeniem Nahuma Zelkosz. To są takie tytuły tej księgi. Wyrok to jest inaczej brzemię. To jest rodzaj wypowiedzi prorockiej, to jest takie brzemię, taki ciężar, który jest włożony prorokowi do tego, żeby przekazał go dalej. No i to często pojawia się w prorockich księgach. Wyjątkowa jest natomiast informacja o tym, że to był zwój widzenia, bo to jest jedyny raz, gdzie nagłówek księgi prorockiej mówi o tym, że proroctwo miało formę pisemną. Więc być może jest tak, że księga Nahuma oryginalnie była przekazana, czy widzenie zostało przekazane oryginalnie w takiej spisanej formie. Jeszcze o Asyrii, o Niniwie, to była stolica Asyrii i leżała ona na wschodnim brzegu rzeki Tygrys. I w tamtym czasie to było jedno z większych miast na świecie. Współcześnie to jest Mosul w północnym Iraku. A Nahum pochodził z El-Kosz, tutaj nie wiemy, gdzie leżało to miejsce. Jest kilka typów, ale to są głównie domysły, więc pójdźmy dalej. Do tego, jak zaczyna się księga, a zaczyna się z grubej rury, tak byśmy powiedzieli współcześnie. mój początek skupia się na tym, jaki jest Bóg i to zawsze powinno być pociechą dla ludu Bożego, przypomnienie sobie tego, jaki jest Bóg, bo każdy atrybut Boży powinien pobudzać nas do uwielbienia, każdy, nawet te, które wydają się mniej wygodne. Akurat od takich zaczyna się ta księga, od tych mniej wygodnych. Spójrzmy jeszcze raz na werset drugi, początek trzeciego. Bogiem zazdrosnym i wywierającym zemstę jest Jahwe. Jahwe się mści. Jest władcą gniewnym. Jahwe jest mściwy względem swych wrogów. Jest on nieprzejednany względem swych nieprzyjaciół. Jahwe nieprędki do gniewu. To Bóg wielkiej mocy. Jahwe na pewno nie uniewinni winnego. Jest to sporo o tym, jaki jest Bóg. Aż 3 razy Nahum wspomniał o tym, że Bóg jest mściwy. Zaczął od tego, że jest zazdrosny. Poza tym napisał, że jest władcą gniewnym. Ma wielką moc i na pewno nie pozostawi bez kary. I to nie są atrybuty, o których powstało wiele pieśni chrześcijańskich. Myślę, że nawet w naszych modlitwach też nieczęsto powołujemy się na takie Boże atrybuty. Pewnie częściej z tych wymienionych tutaj pojawia się atrybut wszechmocy, że za to Boga wywyższamy. Ale nie możemy zapominać, że Bóg jest Bogiem zazdrosnym, że odpłaci tym, którzy czynią zło. Na pewno nie odpuści swoim nieprzyjaciołom, nie pozostawi im bez kary. I ten drugi werset można by tak w uproszczony sposób przedstawić na takim schemacie, żeby wykazać te powtórzenia, że Bóg jest zazdrosny, mści się. Mści się, jest władcą gniewnym. Mści się na swoich wrogów. Tak w uproszczony sposób można to rozpisać, podkreślając te powtórzenia, które tutaj się pojawiają. Co do zazdrości, my jako ludzie często zazdrościmy, ale w grzeszny sposób. Zazdrościmy tego, co ktoś posiada, czy czegoś materialnego, czy nawet sytuacji życiowej. Ale jeżeli chodzi o Boga, jego zazdrość wynika z tego, że to Jemu należy się wszelka chwała. Izajasza 42, rozdział 8, werset. Ja Pan, a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu, ani mojej chwały bałwanom. I w tym nie ma nic grzesznego, bo komu należałaby się wszelka chwała? Bóg jest stworzycielem wszystkiego i wszystko zostało stworzone dla Jego chwały. Jeśli ktoś nie żyje dla Boga, Bóg jest słusznie zazdrosny. Bóg jest zazdrosny, kiedy w centrum naszego życia stawiamy siebie samych. Jest też zazdrosny, kiedy w centrum naszego życia stawiamy innych ludzi, nawet jeśli to jest nasza rodzina. Nikt nie powinien być ważniejszy dla nas niż Bóg. A szczególnie Bóg jest zazdrosny wobec swojego ludu, wobec tych, których dla siebie wykupił. No i sam przedstawił się tak Izraelitom w jednym z przekazań dekologu, wtedy, kiedy zakazywał im czynienia i służenia, kłaniania i służenia wytworom ich rąk. Oczywiście to zrobili bardzo szybko, ale przypomniał im o tym właśnie wtedy, kiedy to uczynili, kiedy uczynili sobie złotego cielca w Księdze Wyjścia 34, rozdziale 14 wersecie. Gdyż nie będziesz się kłaniał innemu Bogu, albowiem Pan, którego imię jest zazdrosny, jest Bogiem zazdrosnym. Więc to jest na tyle częścią Bożej natury, że jest właściwie Jego imieniem. Boża zazdrość w tym przypadku mogła być skierowana na Asyrię, dlatego że oni uprowadzili 10 plemion Izraela, czyli uprowadzili Boży lud. Bo zazdrość wynika z Bożej miłości. Nie da się być zazdrosnym, jeżeli się nie kocha. A Bóg jest miłością. Bóg jest miłością wobec siebie od wieczności i jest miłością wobec swojego ludu. A jednocześnie Bóg wybiera zemstę i odpłaci w swoim gniewie. Zemści się na swoich wrogach. W języku hebrajskim nie ma wykrzykników, więc jeżeli coś chciało się podkreślić, no to robiło się to przez powtórzenia. Tak jest też tutaj. Więc Nahum na 3 razy, na różne sposoby, ale 3 razy podkreślił, że Bóg jest mściwy. No i trzeba też pamiętać, do kogo są kierowane te słowa, bo są one kierowane do narodu, który usłyszał już wezwanie do pamiętania. Więc już raz Bóg okazał im łaskę i powstrzymał swój sąd. Ale minęło 100 lat i Asyria dalej tkwiła w swoich grzechach. I ta Boża cierpliwość względem Niniwy pokazuje, że Bóg nie jest skory do gniewu. Bo mściwość Boga nie oznacza, że szybko wybucha gniewem. Ale chociaż Bóg jest cierpliwy, to nie pozostawi winnego bez kary. I Bóg powstrzymuje swój gniew, ale nie dlatego, że brakuje mu mocy. To jest, nie mylmy Bożej cierpliwości z brakiem mocy. To jest częsty zarzut ateistów w takich pytaniach, które sugerują, że jeżeli Bóg istnieje, jeżeli jest dobry, jeżeli jest wszechmocny, to dlaczego jest tyle zła na świecie? I Nachum wydaje się odpowiadać na to pytanie w trzecim wersecie, że Jahwe nie prędki do gniewu, to Bóg wielkiej mocy. Czyli chociaż jest cierpliwy, to nie wynika to z tego, że nie może nic zrobić. I tu ważna uwaga dla tych, którzy śledzą tekst w Warszawce, w Biblii Warszawskiej, bo tam jest w tym miejscu dosyć dziwne tłumaczenie, dlatego że praktycznie chyba tylko w Warszawce sprawdzałem wiele tłumaczeń i nigdzie nie widziałem podobnego. Zamiast mocy jest mowa o łasce. Prawdopodobnie bierze się to z tego, że podobne słowa są w Księdze Liczb w 14 rozdziale, 18 wersecie i podobne do tego trzeciego wersetu, bo w Księdze Liczb napisane jest, że Pan nie rychły do gniewu i bardzo łaskawy przebacza winę i występek, choć nie pozostawia bez kary. Jest to bardzo podobne do trzeciego wersetu, ale tutaj jest nacisk na łaskę, a u Nachuma jest nacisk na Bożą moc. Na to, że Bóg okaże moc na swoich wrogach, że nie będzie takiego, kto uniknie kary. A tutaj w Księdze Liczb bardziej chodziło o podkreślenie Bożej łaski. Księga Nachuma jest napisana bardzo poetycko. Jest wiele takich środków zastosowanych w tej księdze, których nawet nie widać w polskim tłumaczeniu. A na przykład w pierwszych trzech wersetach mamy trzy bardzo podobnie brzmiące słowa. W pierwszym wersecie Nachum, imię proroka. W drugim wersecie Nakam. I w trzecim wersecie Naka. Bardzo podobne. Nachum to jest pociecha, Nakam, czyli mścić, i Naka zostawiać bez kary. Można by to było nawet streścić, oddać te trzy wersety, używając tych trzech słów, że Bóg daje pociechę przez zemstę na tych, którzy nie pozostaną bez kary. No i tu pojawia się problem. Bo nie tylko Niniwa i Asyria zasłużyły na karę. Już samo to, że Izraelici trafili do niewoli, pokazuje, czy wynikało z ich własnych grzechów. Lud Boży nie był zwolniony z odpowiedzialności, a właściwie często doświadczał kazania dlatego, że był Bożą mocnością, bo Bóg wychowuje tych, którzy są Jego własnością. I tym problemem zajmiemy się jeszcze później, pod koniec tego fragmentu, bo teraz Nachum przeszedł w tym swoim widzeniu do tego, żeby pokazać wielką moc Boga. Gdyby ktoś wątpił w Boże możliwości, to widać je w tym, jak Bóg władza nad swoim stworzeniem. I przeczytajmy dalej od drugiej części trzeciego wersetu. Jego droga w sztormie i burzy. Chmura to pył spod jego nóg. On gromi morze i wysusza je. Sprawia, że wszystkie rzeki wyschnięte. Wysycha Baszan i Karmel, a kwiat Libanu więdnie. Góry drżą przed nim, pagórki falują. Ziemia się wznosi przed jego obliczem. Świat i wszyscy jego mieszkańcy. Sztorm, burza i chmury często towarzyszą opisom Bożego objawienia. W podobnych okolicznościach na przykład Bóg odpowiedział Jobowi na jego wołanie. Czytamy w Księdze Hioba, że Pan odpowiedział Jobowi spośród zawieruchy. W Psalmie 104 czytamy o tym, że chmury są Bożymi rydwanami. Czyli to, co jest wysoko ponad nami, jest zaledwie pyłem pod Bożymi nogami. I takim pyłem są nawet chmury, które przynoszą okropną burzę. Dla nas coś przerażającego, dla Boga ledwie pył pod nogami. Bóg ma swój tron w niebie, a ziemia jest pod nóżkiem dla jego stóp. Więc Pan włada, panuje nad swoim stworzeniem. I to widzimy w tym fragmencie, że gromi i wysusza morze, że wysusza rzeki. Więc wszelkie zmiany w środowisku wynikają z Bożego działania. Można byłoby powiedzieć, że nie są antropogeniczne, tylko teogeniczne. Nie sugeruję tutaj, że nie ma działania człowieka, czy że człowiek też nie przyczynia się do zmian w środowisku, ale Bóg jest pierwotną przyczyną wszelkich zjawisk atmosferycznych. On ustanowił prawa natury, my możemy je badać, my możemy dostrzegać złożoność poszczególnych ekosystemów. Ogrom i piękno stworzenia wzbudza nasz respekt i wzbudza respekt chyba każdego człowieka, nieważne kim jesteśmy, nawet największy człowiek zarządzający tysiącami, milionami wobec ogromu stworzenia, wobec głębokich oceanów, wobec wielkich gór, jest nikim. Być może jak stoi na szczycie takiej góry, to może poczuć się jak król, ale wobec ogromu tego stworzenia jesteśmy nikim. Z jednej strony jest cały kosmos, który zgłębiliśmy w niewielkim stopniu, z drugiej strony są drobne struktury komórkowe, które są takie drobne, a są takie skomplikowane, a Bóg jako władca tego stworzenia może dowolnie ingerować w to, co się w nim dzieje. I tak na Boże Słowo rozstąpiły się wody Morza Czerwonego, po to, żeby Izraelici mogli uciec Egipcjanom. Bóg rozdziałał też rzeki Jordanu, więc nieożywiona przyroda słucha się swojego Stwórcy. Ta ożywiona czasem słucha się człowieka. Jak ktoś ma zwierzę, to wie, że czasem uda się je ujarzmić. Konia, psa czy chomika. Takie są nasze możliwości. Ale nie ujarzmimy tej nieożywionej przyrody, góry czy morza. Jezus, kiedy był na ziemi, uciszył morze. W ten sposób pokazał, że On jest Bogiem. Te miejsca, które mamy tutaj w czwartym wersecie, Baszan, Karmel i Liban, one były znane z bujnej przyrody. Baszan leżał na wschód, mamy tutaj nazwy, Baszan leżał na wschód od Jordanu, więc poza ziemią obiecaną, poniżej góry Hermon i był znany ze swoich bujnych pastwisk i wielkich dębów. A Karmel był położony na zachodnim wybrzeżu Kanaanu i on z kolei był znany z pól kukurydzy i z winnic. A Liban to już bardziej na północ i tam te tereny były znane z takich pięknych i wielkich cedrów. Często pojawia się właśnie w Biblii Liban i cedry zestawione ze sobą. I te trzy miejsca były jednymi z najbardziej żyznych terenów Syro-Palestyny, czyli takiego obszaru, który na północy sięgał Syria, na południe obejmował Palestynę. A Bóg sprawia, że te wszystkie tereny tracą swoje atuty, że stają się wyschnięte, że kwiaty więdną. Bo nawet najbardziej żyzne tereny mogą, czy Bóg może zamienić w takie, które nie będą przynosiły żadnego owocu. Pamiętamy historię Sodomy i Gomory, Lota, który zdecydował się zamieszkać na tej ziemi, dlatego że to była urodzajna ziemia. W opisie czytamy, że ten cały okręg był obfity w wodę jak ogród Pana. Była to bardzo urodzajna ziemia. Pamiętamy, jaki los spotkał Sodomę i Gomorę. Bóg zniszczył ich. Więc Bóg może zmienić warunki do życia. Z korzystnych na niekorzystne, z niekorzystnych na korzystne. Nie warto zmieniać warunków na lepsze, jeżeli miałoby to prowadzić do grzechu. Jeżeli byłaby pokusa, żeby zbić się w pychę, żeby zapomnieć o Bożej dobroci. I w tym opisie widzimy też, że przed Bogiem trzęsie się nawet to, co wydaje się najbardziej stabilne. Rozpływa się to, co jest najbardziej twarde, góry drżą, pagórki falują, ziemia wznosi się albo się trzęsie, to różnie jest to tłumaczone, ale Bóg ma pod swoją kontrolą cały świat, ma pod swoją kontrolą wszystkich jego mieszkańców. Te wersety miały służyć po to, żeby ukazać tę Bożą moc, to, o czym Nahum pisał wcześniej. I po tym opisie, tej kontrolowanej przez Boga przyrody, Nahum zadał dwa retoryczne pytania. To werset szósty. Któż się ostoi przy jego wzburzeniu? I kto powstanie wobec furii jego gniewu? Jego gwałtowność rozlana jak ogień i skały przed nim rozbite. I to podsumowuje te wersety od drugiego do piątego. W ten sposób, że nie da się. Nie da się obronić przed Bożą zemstą, przed Bożą mocą i gniewem. Bo jeżeli potężna natura nie może oprzeć się Bożemu poruszeniu, no to nie oprze się jej żadna ludzka siła. Nawet ta wielka Asyria, to wielkie imperium nie przetrwało pod naporem Bożego gniewu. Bóg reaguje w gniewny i gwałtowny sposób, żeby odpłacić tym, którzy czynią zło. Ogień często opisuje Boży gniew. Nasz Bóg jest ogniem trawiącym. Bóg odpłaci ludziom w jeziorze siatki i ognia. I nikomu nie da się przed tym uciec. Ani Asyrii, ani Izraelowi, ani żadnemu innemu narodowi. A jednak to proroctwo jest pocieszeniem. Do tej pory, póki co, pozytywnie brzmiało być może to, że Bóg jest nieprędki do gniewu. Czyli, że nie dopadnie nas tak od razu, jak zrzeszymy, ale w końcu dorwie swoich wrogów. I pociecha przychodzi w wersecie siódmym. Dobry jest Jahwe jako schronienie w dniu niedoli. Zna tych, którzy szukają w nim ratunku. Tu mogłoby się wręcz wydawać, że ten werset jest z jakiejś innej księgi, bo wygląda jak taka wyspa pociechy w tym zalewie strasznego sądu. Ale pociecha jest tym bardziej wyraźna, im gorsze są otaczające warunki. Dlatego znaczenie imienia Nahuma jest bardzo pasujące do treści tej księgi. I tak w kontraście do wersetu 6 Nahum zapewnił, że Bóg jest współczujący. I podaje dwa powody, dla których Bóg jest dobry. Po pierwsze, jest schronieniem w dniu niedoli i po drugie zna tych, którzy szukają w nim ratunku. Czy my to widzimy? Ten sam Bóg, który jest zazdrosny, po trzykroć mściwy, gniewny, swoją wielką mocą poruszający wszelkie stworzenia, Bóg, przy którego wzburzeniu nie stoi się nikt i nikt nie da rady wobec jego gniewu, ten sam Bóg daje schronienie w niedoli. Dobra nowina jest o wiele wspanialsza od takiego płytkiego obrazu Boga, który byłby tylko miłością. Tutaj zamiast zmieść ludzi z tego świata, wielki i straszny Bóg oferuje im schronienie. Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. To Psalm 46, który czytałem na początku. Więc przed Bogiem nie da się uciec, tylko można się schronić w Nim samym. Dobry jest Pan, bo zna tych, którzy szukają w Nim ratunku. Ale ratunku przed czym? Chciałbym, żeby to było jasne. Przed czym ma być ten ratunek? I patrząc na ten rozdział, chodzi o ratunek przed samym Bogiem, a dokładnie przed Jego zemstą i gniewem. Bo nie chodzi o ratunek przed Asyrią. Asyria była tylko narzędziem Bożego gniewu. Ale straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Taki jest obraz przedstawiony na początku tej księgi. Nahum nie pisał, że to Asyria jest zagrożeniem. On przede wszystkim pokazywał to, że to Boga należy się bać i że nie da się przed Nim obronić. Więc człowiek powinien bać się Boga, który może i duszę, i ciało zatracić w piekle. I do tej pory nie było też mowy o Asyrii, jakby to ona była głównym wrogiem Boga. Póki co jest to taki ogólny obraz tego, jak Bóg postępuje wobec swoich wrogów. Bo tylko w pierwszym wersecie jest mowa o Niniwie, ale to jest tytuł całej księgi, a w tych pozostałych do tej pory nie było mowy wprost o Asyrii czy o Niniwie. Jest mowa o wrogach, o nieprzyjacielach Boga. Pisał jeszcze Nahum o winnych, którzy nie pozostaną bez kary. I to jest taki naturalny stan każdego człowieka. Każdy z nas był w stanie wrogości wobec Boga, bo każdy złamał Jego przekazania. A Bóg na pewno nie uniewinni winnego. Jest gotowy, żeby odpłacić. Więc gdzie jest ten ratunek? Ratunek jest w Bogu, jak mówi werset 7. W tym, że to Bóg przygotował drogę zbawienia. Ratunek jest w Jezusie, w imieniu Jezus, bo to imię oznacza, że Jahwe jest zbawieniem. Tylko w Nim możemy ostać się przed Bożym zburzeniem i tylko w Nim możemy powstać wobec tej furii Bożego gniewu, bo Jezus przyjął to wzburzenie i gniew na siebie. Może sprawiedliwość domagała się zapłaty, a Jezus uśmierzył ten Boży gniew. Przyjął go na siebie i zrobił to wtedy, kiedy byliśmy jeszcze Jego nieprzyjaciółmi. Jezus jest naszą sprawiedliwością, bo jako jedyny jest sprawiedliwy. My możemy być sprawiedliwi tylko przez wiarę w Jego śmierć i zmartwychwstanie. I dzięki temu, że On zabrał nasze winy, Bóg nie musi nas już ukarać. Bo Bóg nie pozostawi bez kary tych, którzy są winni. Ale Bóg uniewinni w ten sposób przez Chrystusa. Ale pytanie, czy szukasz w Jezusie swojego ratunku? Czy widzisz, że jest się kogo bać? Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Jeżeli żyjesz dla swojej chwały, jeżeli sam ustalasz to, co uważasz za dobre, to wiedz, że Bóg jest zazdrosny. I to, że jeszcze nie odpłacił, wynika z Jego charakteru, bo nie jest prędki do gniewu. On daje ostrzeżenia. Tak jak ostrzegał Asyrię, Niniwę przez Jonasza. Upamiętali się, a nie trwało to długo. Wrócili do swoich grzechów. I może też zmieniłeś się na jakiś czas, a potem wróciłeś do starego życia. Albo nawet nie widzisz, że twoje życie po nawróceniu wygląda jakoś inaczej, lepiej. Bóg ostrzega, żeby nie myśleć, że stoimy stabilnie, jeżeli nie mamy do tego podstaw, jeżeli nie wydajemy owocu. Nie szukaj ratunku w uciszaniu swojego sumienia, w myśleniu, że grzech nie jest problemem, że ludzie wcale nie potrzebują ratunku od Bożego gniewu. Jeżeli nie widzimy problemu, nie będziemy widzieć rozwiązania. Nie będziemy widzieć pociechy, którą Bóg daje w Chrystusie. A Bóg zna tych, którzy szukają w Nim ratunku. I to poznanie, to znanie, to nie jest tylko wiedza o istnieniu, bo w taki sposób Bóg zna wszystkich, ale jeżeli Bóg kogoś zna, to znaczy, że rozpoznaje go jako swojego. To jest czasownik, który wyraża taką bliską relację. I ten czas, ten sam czasownik pojawił się wtedy, kiedy Adam zbliżył się do Ewy i ona urodziła syna. Dosłownie napisane tam jest, że Adam poznał Ewę, a ona poczęła i urodziła syna. Więc to świadczy o takiej bliskiej relacji między nimi. I o tym znaniu swojego ludu Bóg powiedział też przez proroka Amosa w 3 rozdziale, 2 wersecie. Amosa, 3 rozdział, 2 werset. Jedynie was znałem ze wszystkich narodów na ziemi, dlatego was nawiedzę karą za wszystkie wasze winy. W ten szczególny sposób Bóg zna tylko swój lud. W przypadku Izraela oznaczało to, że byli traktowani w szczególny sposób. Czyli albo doświadczali szczególnego błogosławieństwa, albo doświadczali szczególnego przekleństwa. Więc Bóg zna tych, którzy do Niego należą. A należą do Niego ci, którzy swojego ratunku szukają w Jezusie. Bo to oni mogą liczyć na schronienie w dniu niedoli. Wtedy, kiedy świat dookoła ich uciska. Więc to jest pocieszenie dla każdego, kto doznaje krzywd od wrogów Boga. Dlatego, że Bóg obiecuje wstawić się ze swoim ludem. I na koniec werset 8. W nadciągającej powodzi zagładą uczyni miejsce i swoich wrogów będzie ścigał ciemnością. Tu zaczyna się zapowiedź tego, co stanie się z Asyrią, właściwie z Niniwą dokładniej, bo miejsce odnosi się do stolicy Asyrii, do tego miasta, ale jest to ujęte w trochę inny sposób. Co to znaczy, że to jest jej miejsce? Może chodziło o to, że miasto zostało spersonifikowane, że jakby przedstawione jako postać kobiety, ona Niniwa, ale brzmiałoby to dosyć dziwnie, bo wystarczyłoby napisać, że ona, że Niniwa doznała zagłady, a nie, że zagłady doznało jej miejsce. Więc możliwe, że chodzi o jakąś postać, w szczególności, że w 2 i 3 rozdziale też mowa jest o jakiejś kobiecie bądź kobietach, mowa jest o władczyni i o nierządnicy. I tutaj mogło chodzić na przykład o królową Naki, miała na imię Nakia, albo też o Isztar, o boginię Isztar, bo świątynia tej bogini była w Niniwie. W każdym razie te słowa spełniły się w 612 roku, kiedy rzeka Tygrys wylała i uszkodziła młode tego miasta. I to było poważne uszkodzenie, bo chodziło o długość między 3 a 4 kilometrami. A to pozwoliło przedostać się armii Medów i Chaldejczyków i w taki sposób to miasto zostało podbite. Bóg zapowiada, że będzie ścigał swoich wrogów. Ogłosił już wyrok na Asyrię, którą czekała zagłada i ciemność i uczynił z nią to, co czyni z morzem, żyznymi tyranami czy skołami. Bo wszystko to było mocne, ale utraciło swoją moc w starciu z Bogiem. Bóg dalej zapowiada klęskę swoich wrogów. Nadejdzie dzień sądu, a to jest pociechą dla Kościoła. I jest bardzo ciekawe, że jedyne miejsce w Nowym Testamencie, gdzie pojawia się słowo Alleluja 4-krotnie, pojawia się w objawieniu Jana, 19 rozdziale. I pojawia się przy opisie Bożego Sądu. Kościół będzie wołał Alleluja, kiedy Bóg pomści krew swoich sług, bo wrogów Boga czeka wieczna ciemność. Więc kiedy dookoła dzieje się źle, to pociecha jest w Bożym charakterze. Od tego Nachum zaczął wyrocznie o Niniwie, że Bóg jest zazdrosny i w swoim gniewie odpłaci tym, którzy czynią zło. Wielcy tego świata mogą cieszyć się swoją władzą, swoim majątkiem, ale ich czas jest policzony. Mogą nie bać się ludzkiej sprawiedliwości. Mogą mieć w kieszeni ludzkie sądy i trybunały, ale spotka ich Boża sprawiedliwość. I tak będzie z każdym człowiekiem. Czy ktoś kradnie miliony, czy drobne złotówki, czy ktoś popełnił ludobójstwo, czy nienawidzi kogoś w swoim sercu, to ziarno jest takie samo. Bunt przeciwko Bogu. Tylko w niektórych to ziarno wydaje mniejsze, a w niektórych większy owoc. A to cały czas jest zatruty owoc i zatrute ziarno. A Bóg jest nieprzyjednany wobec swoich nieprzyjaciół. I Bóg może odmienić twoje życie jednym słowem. Bóg gromi i wysusza morza. drżą przed nim góry w jedną cendrę Libanu. On je stworzył i on może zrobić z nimi, co zechce. I Bóg może nam dać i zabrać wszystko. I każdy potrzebuje ratunku przed Bożym gniewem. Chwała Bogu, że On przygotował zbawienie, On przygotował ratunek. Schronienie, które jest dla tych, którzy uciekają, schronienie, które nie jest dla tych, którzy uciekają przed Bogiem, tak jak uciekał Jonasz. Schronienie jest dla tych, którzy szukają swojego ratunku w Bogu. To jest możliwe tylko w Jezusie. Przez uznanie swojej winy i wyznanie, że Jezus wziął ją na siebie. Bo wtedy nie będziemy już wrogami Boga. Nie będzie czekała nas ciemność. Schronimy się w skałę naszego zbawienia. Amen.